Radio Kraków.
A ze mną jest, tak jak już zapowiedziałem, zresztą wcześniej, Patrycja Kołowańska, dramaturżka, performerka, reżyserka również. Tych słów można użyć wiele, ale myślę, że Patrycja przedstawi się i opowie o sobie najlepiej. Cześć, Patrycja.
Siema.
Cześć. Super mi miło, że tu jesteś o tej wczesnej godzinie.
Bardzo wczesne.
Tak, no słuchajcie, takie prawo artystów, żeby spać dłużej, zwłaszcza w poniedziałki, co nie? No bo tak. Pamiętaj, jak to jest nasza niedziela zazwyczaj.
To prawda, właśnie poniedziałek, no ale fajnie, że tu mogę być, siema.
Cieszę się. Powiedz mi, czytam o twoim projekcie, który robisz razem z Dominiką Knapik, o nim będziemy mówić dzisiaj dużo i on w dużej mierze oscyluje wokół tematu ciała, które jest mi teraz szczególnie bliskie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że po premierze spektaklu Pasztetu do boju bardzo dużo gdzieś w mojej głowie jest tego tematu ciała w polskim teatrze. Powiedz mi, czy ty masz takie poczucie, że polski teatr ma problem z ciałem i że jesteśmy takim teatrem ciągle, które skupia się na słowie i na tym, żeby to słowo wybrzmiało, a ciało gdzieś zostawiamy na ósmym planie?
No wiesz co, tak się zastanawiam, mam wrażenie, że kto nie ma problemu z ciałem, nie? Że jakby tak na co dzień w ogóle wszyscy ludzie. Na pewno jest coś takiego, że jakby polski teatr stoi słowem. Ten taki klasyczny teatr repertuarowy i spektakle, w których powiedzmy ciało czy ruch są językiem takim wiodącym, są traktowane jako coś takiego innego, jakiś inny gatunek, czyli jest powiedzmy normalny spektakl i jest spektakl, aha, to będzie spektakl ruchowy. No i to na tyle jest dla mnie dziwne, niepokojące, też ciekawe, że nie następuje ta integracja tych języków i jakby wciąż patrzymy na ciało w teatrze jako jakby coś dziwnego, bo często wszyscy posiadamy to ciało i aktorzy mówią też ciałem i często nie zdają sobie sprawy z tego, że jakby kiedy cisną monologi, to tak naprawdę jakby cała ich fizyczność gada. Często też mam wrażenie, czasami obserwując z różnych pozycji, pracując w teatrze, obserwując aktorów, że jakby jednak to jest głowa, no i jest reszta. No, także powiedziałabym, że nie wiem, czy to jest problem. No to jest to coś do rozkminienia i na pewno to, co się dzieje teraz, czyli powiedzmy migracja też choreografów do teatru, ma na to wpływ, natomiast ja mam poczucie, że jednak teatr taki właśnie ten klasyczny, instytucjonalny, on tak trzyma swoje bramki i mówi, no my jesteśmy tu, a wy jesteście tam, także siema, może jeden spektakl w sezonie to będzie taki.
A przypominam sobie taką rozmowę, w której byłaś częścią, ona się nazywa Słodko-gorzkie praktyki choreograficzne w teatrze i z wieloma rzeczami się zgadzam, ale też myślę sobie, że często te sprawy, które tam poruszacie, na przykład właśnie nieumiejętność reżysera pracy z ruchem, z ciałem, nie tylko wynika z nich samych, ale też z tego, że w zasadzie tego nie ma w systemie edukacji, to znaczy pamiętam doskonale z zajęć z reżyserii, te godziny rozczytywania tekstów i w zasadzie żadnych zajęć, w których ktoś normalnie z nami, nie wiem, robi jakiekolwiek zajęcia oparte na ciele.
Tak.
Tego nie ma. Mamy drugą szkołę w Bytomiu, ale to też pytanie, czy to nie jest źle, że wysyłamy gdzieś na Śląsk sobie studentów od tańca, a tutaj, że mamy dwa różne rodzaje. Też myślę sobie o festiwalu w Łodzi, gdzie nie bardzo wiadomo, co z tymi studentami w Łodzi zrobić, jak ich ocenić, tych studentów z Bytomia. Więc ten system edukacji też w ten sposób na to wszystko wpływa. No właśnie, powiedziałaś o tym miejscu choreografów, choreografek w polskim teatrze. Oni są już coraz bardziej doceniani, bo myślę sobie też o takim teatrze, wiesz, który nie musi się nazywać teatrem tańca czy teatrem ruchu, ale tym właśnie repertuarowym, i o niego gdzieś walczę, żeby w nim znalazło się miejsce na to, że to, o czym mówisz, poruszamy się ciałem, używamy tego języka, używajmy go świadomie.
Tak. Wiesz co, no to jest złożona sprawa bardzo, no bo jednak teatr repertuarowy stoi postacią reżysera, reżyserki wciąż. I jakby te struktury hierarchiczne, one jakby są rozbijane, Na przykład no, Paweł Sakowicz będzie robił teraz spektakl w Starym Teatrze. Mhm. To jest jakby wiadome i to jest, powiedzmy, wow, okej. Tylko właśnie dlaczego ten jeden i dlaczego tutaj i dlaczego to jest wow, nie? Że jakby mnie, ja mam w sobie trochę złości na ten temat, mhm. dlatego, że mam poczucie, że każdy choreograf jest, no może nie każdy, ale przynajmniej choreografowie, z którymi współpracowałam, są świetni reżyserzy i reżyserki. No i odbywa się takie coś, że przez to, że wiesz, fajnie jest w teatrze korzystać jakby z usług choreografek, natomiast już zaprosić ich jako twórców, twórczynie, które są w stanie przygotować jakby dzieło, to nie jest takie oczywiste i mam poczucie, no tu mam takie wrażenie gatekeepingu, że jakby jest jakiś lęk, że przyjdzie choreografka i nagle się okaże, że robi lepszy spektakl niż reżyserzy i będzie wielkie ojeju, i co teraz? I jakiś taki rodzaj przewrotu się nie dokonuje. No tylko jest to tak powolutku, tak jakby mam wrażenie, choreografki się skradają się do teatru. Natomiast no, ten wywiad, on też dużo mówi o takim poczuciu niedocenienia niestety i takiej dużego nakładu energii, a tak naprawdę małego zwrotu energetycznego w tym środowisku.
Ja też muszę przyznać, że sam po tej edukacji, której z dziedziny pracy z choreografem w ogóle nie odebrałem, miałem coś takiego, że na samym początku oczekiwałem tak jasno, że po prostu ustawi mi ruch do konkretnych scen i tyle. Po czym się okazało, też kiedy zacząłem się spotykać w jakiś sposób w pracy ze studentami z Bytomia choćby, że oni zupełnie inaczej myślą o teatrze niż ja, że moja głowa jest gdzieś indziej, oni są gdzieś indziej i to jest fantastyczne i często po prostu rozmawialiśmy o scenach, w których nawet nie planowałem ich jakiegoś większego udziału i nagle się okazywało, że oni gdzieś gryźli te sceny zupełnie z innej strony i że one mogły być ciekawsze, tak jak mówisz, niż to, o czym ja myślałem. A powiedz mi, ty jako dramaturżka, kiedy przygotowujesz tekst dla teatru, czy ty myślisz już o ciele, o ruchu na tym poziomie?
Wydaje mi się, że i tak, i nie, że gdzieś intuicyjnie na pewno. Natomiast mam wrażenie, że jednak kiedy pracuję nad tekstem, to pracuję nad tekstem. Dopiero kiedy ten tekst wchodzi na scenę i jeżeli jako dramaturżka jestem w próbach i to obserwuję, no to wtedy na pewno jakby mam dostęp do swojego ciała i do ciała aktorów poprzez to, że po prostu na nich patrzę, jestem w kontakcie z osobą, która reżyseruje i wtedy jestem w stanie jakoś ten tekst bardziej tak czuciowo może wspierać jakby w procesie prób. Natomiast jeżeli piszę albo adaptuję, no to bardziej chyba jestem w kontakcie ze swoim ciałem i jakby gdzieś jestem w rozmowie z intuicją, która też jest dla mnie bardzo związana z ciałem. Czasami czuję, jak czegoś nie mogę, coś nie idzie, jakby no to znaczy, że chyba trzeba iść na spacer albo coś jest nie tak, muszę z o czymś innym ze sobą pogadać, żeby coś mogło powstać. No natomiast widzisz, to jest ciekawe, bo sama narzekam, że jakby a to jest osobno, ale jakby we mnie to też jest osobno i myślę, że ten proces edukacji, o którym mówisz, ma na to ogromny wpływ. No bo na reżyserii ja miałam jogę, nie? którą odbębniłam jak w WF i tyle.
Ja miałem pantomimę swojej o 8 rano.
Fajnie, super.
To było fascynujące, spotkaliśmy się rano w środę chyba o 8 przebrani w te obcisłe rzeczy.
Trykoty takie.
Takie tylkociki. No i traktowaliśmy to jako żenadę, no niestety. Mm-hmm. No, traktowaliśmy to jako jakieś skazanie po prostu, jak karę jakąś. No, była Magda Miklasz z nami, która po szkole w Białymstoku, po lalkach miała zupełnie inne poczucie w ogóle bycia na scenie i ona królowała wśród nas, ale myśmy sobie z tym nie radzili. A powiedz mi, bo ty w ostatnim czasie właśnie między innymi współpracując Dominiką Knapik, ale też realizując inne projekty. No właśnie, bardzo często te rzeczy, to jest takie słowo projekt, które którym zamykamy coś, co nie wiemy jak nazwać.
Co nie jest spektaklem.
Co właśnie, ten spektakl, tak zamykam, że to jest taki w repertuarowym teatrze. A powiedz mi, dziś bardzo często pracujesz w tego typu systemie. Jakie on daje możliwości, a co odbiera ten system pracy nad projektami, często finansowanymi z jakichś grantów?
Daje, mam wrażenie, bardzo dużo wolności twórczej. Też dlatego, że nie czuwa nad nami żadna persona dyrektorska zazwyczaj, która jakby układa repertuar i to musi być takie i takie. I to się też musi sprzedać odpowiednio. No, masakra jest z kasą. No bo jednak te projekty, które są, powiedzmy, jest grant na zrealizowanie projektu, ten grant nie zakłada tego, że jako niezależni twórcy nie mamy pracowni, nie mamy zaplecza takiego jak garderoby, magazyn kostiumów. I to są koszty, które ponosi teatr, a jakby one nie są uwzględnione w takich mikrobudżetach, które dostają te projekty. No więc niestety panuje bieda. I to jest coś za coś. Też trzeba tych projektów robić, jeżeli się jest na fali właśnie projektów niezależnych, no to trzeba ich zrobić trochę więcej, żeby jakoś utrzymać się z tego. Jeżeli się ktoś siłuje na to, żeby się utrzymać, ja się jakoś siłuję, ale już nie mam siły. No i co? I przede wszystkim jakby sami ustalamy sobie system taki grupowy, jakby tego, jak pracujemy. Ale też sami ustalamy sobie tryb pracy godzinowy na przykład, podczas gdy w teatrze jednak mamy 10, 14, 18, 22. Panowie techniczni są do tej i do tej i jakby wszystko jest bardzo jakby normowane. Co jest też fajne, bo daje jakby rodzaj rutyny i takiego też wsparcia, że nie jesteś jakby w kosmosie, że nagle przeciągnąłeś próbę do 24, dlatego że, nie wiem, nie mogłeś czegoś zrobić i to często generuje też frustrację.
No, ktoś czeka, bo ma rodzina na niego czeka w domu, co nie? Więc, ale no właśnie, z drugiej strony jest ten teatr repertuarowy i mam takie poczucie, że to, jak dużo osób decyduje się na, nazwijmy to brzydko, banicję i taką jakby odejście od tego teatru repertuarowego, moim zdaniem ma też wpływ, czy się z tym zgodzisz, na to, jak my pracujemy w teatrze dramatycznym, to znaczy na przykład czy teatrze repertuarowym, że ta demokracja na przykład, o której mówisz, coraz bardziej na te próby jednak wkracza.
Tak, zdecydowanie. To na pewno jakby czuć, że już XXI wiek wkroczył. Tak. Natomiast jakby wciąż mam takie poczucie, nazwę to kotarą, nie? Jakby czegoś takiego... ale też wymieniają się zespoły aktorskie. Coraz młodsze osoby dołączają do zespołów jakby teatrów repertuarowych. Więc zdecydowanie, no, sam wiesz, że duży zależy od osoby reżyserującej. To ona ustawia jakby system pracy, to ona generuje jakby atmosferę na próbach, to ona jakby dowodzi statkiem jako kapitan, jeżeli sama decyduje, że tak jest, bo wielokrotnie też no, są współprace jakby bardziej demokratyczne. Są kredyty, które są pisane po slashu, prawda, a nie, że jakby osoba reżyserska jest na plakacie jakby wielkimi literami. No i myślę, że jakby to jest konieczne, to jest potrzebne i to obrazuje jakby to tak naprawdę, jak się pracuje w teatrze, no bo jakby to nie jest spektakl jednej osoby, tam jakby ciśnie bardzo dużo ludzi, żeby powstało jedno dzieło, no i trzeba o tym mówić.
Ja muszę sam się pochwalić, że sam zacząłem to rozumieć i coraz bardziej w tym kierunku działać. I na przykład w tej kwestii finansowej, znaczy przy ostatniej moich chyba dwóch produkcjach było tak, że ja reżyserując dostałem dokładnie tyle samo pieniędzy, co scenografka, co kompozytor i co autor adaptacji. Wow. I myślę, że na przykład w tym kierunku idziemy, że to nie jest takie oczywiste, że reżyser dostaje bardzo dużo, a na przykład choreografka czy choreograf bardzo mało.
Tak, tak. No to jest, no jeżeli wiesz, to też zależy, kto ten budżet ustala, bo czasami mamy budżet i powiedzmy możemy razem go sobie podzielić, no a czasami jakby rozmowa z dyrektorem polega na negocjacji, no tak. I kto da więcej, a tu jest jeden tort i trzeba go jakoś podzielić. Super jest to, o czym mówisz, bo jednak no... To też jakby uważam przekłada się na jakość pracy, dlatego że jeżeli osoba reżyserująca dostaje tyle samo wynagrodzenia, co osoba pisząca adaptację czy choreografująca, no to wtedy mam wrażenie, że wszyscy jednak czują się spoko, żeby się tak samo zaangażować i czuć się odpowiedzialnymi za tę pracę. Mhm. Podczas gdy, no, jeżeli ja zarabiam 3 razy mniej i wiem o tym, bo tak, no to dlaczego ja, no dlaczego moja praca ma być jakby, ma być jej tyle samo, nie? Jakby tyle samo poświęcenia i czasowego, i energetycznego. No, myślę, że tak. Widełki płacowe i to, żeby je wyrównać, to jest...
Ja myślę, że to szczególnie jest ważne przy tych spektaklach, które właśnie nie mają wielkich finansów, co nie? No bo rzeczywiście, jeśli tam ktoś dostanie więcej, a ja i tak dostanę niezłą kasę, no to powiedzmy, że się mniej na to obrażam, ale w sytuacji, kiedy dostaję bardzo mało i trochę to rozumiem, jestem, nie wiem, w małym teatrze, i te pieniądze są mniejsze, ale ktoś nagle jednak właśnie się okazuje, że dostaje dużo więcej, to jest to przykre. A powiedz mi tak szczerze, ten moment, kiedy zdecydowałaś się na pracę właśnie w takim systemie, takim projektowym, z grantów i tak dalej, to była świadoma decyzja. Patrycja, nie widzę siebie w repertuarowym teatrze, przynajmniej tak często się nie widzę w repertuarowym teatrze. Czy to było tak, że jakoś nie umiałaś się w tym odnaleźć, więc szukałaś innej drogi? Znaczy, skąd się wzięła taka myśl, żeby szukać też w takim systemie?
Ciekawe, bo sama się teraz nad tym zastanawiam. To chyba nie było świadome, tylko podświadome, czy nieświadome. No bo przede wszystkim też nie podjęłam taką decyzję, nie? Tylko rzeczywiście dużo więcej jest aktualnie w moim życiu, może też nawet jest to tendencja rosnąca od kilku lat, projektów niezależnych finansowanych z grantów. Natomiast no jednak jakby... Ten teatr repertuarowy kocham to, jak on jest, jak on funkcjonuje, też obrażam się na to, wkurzam, ale też sam fakt, że jednak wywodzę się bezpośrednio zanim znalazłam ciało w teatrze, no to pisałam i ogólnie pisałam zawsze, tak trafiłam do szkoły teatralnej, myślałam, że będę bardzo dużo pisać, co się później okazało, że jest nieprawdą i wszyscy muszą reżyserować. No, ale jakby dalej widzę siebie w teatrze repertuarowym, natomiast no sam fakt, że interesuje mnie ciało i to, o czym rozmawialiśmy na początku, że to ciało jest dziwnie traktowane w teatrze repertuarowym, jest trochę jakby obok, no jakby świadczy to o tym, że jakby trochę trudniej mi się tam jest odnaleźć w tym, co mnie interesuje, co mnie pociąga. No, może to się zmieni kiedyś. Zobaczymy. I wciąż lubię zaadaptować klasykę na 2-godzinny spektakl i cisnąć braci Karamazow. Tylko jeżeli chodzi o projekty, w których rzeczywiście ja jestem osobą decyzyjną czy inicjującą, no to dużo łatwiej jest mi rzeczywiście zaaplikować o grant i zrobić to jakby trochę po swojemu.
No właśnie, zapowiedziałam taką postać, która nazywa się Marianna Furor, ale to chyba ty, Patrycja, o niej opowiesz najlepiej.
Tak, Marianna Furor, moja dobra znajoma.
Co to za laska?
To jest, kurczę, chyba tak najprościej powiedzieć, takie moje alter ego. Sceniczne, performatywne, czyli trochę nie ja, a trochę ja. Na drugie mam Marianna, więc to mam wspólnego w nią. Marianna Furor powstała w ramach w ogóle realizacji stypendium Miasta Krakowa. Napisałam jakby projekt. Chciałam trochę porapować. Chciałam napisać swoje teksty i chciałam zobaczyć, co się stanie, jak będę je, powiedzmy, zajmę się melorecytacją. No i zrobiłam to. Gdzieś to tam wisi w sieci.
Wisi wczoraj cały wieczór, tego słucham.
Naprawdę? Tak. No rzeczy, jednak to nie jest jakieś czeluści, co nie da się tego odnaleźć. Tak, to był taki pierwszy impuls. No i ona została ze mną, bo poczułam, że to jest taka przestrzeń, gdzie no, bezkompromisowa, trochę bezczelna, gdzie mogę jakby i ponarzekać, i trochę się wyżyć, i się trochę pośmiać w ogóle z rzeczywistości. No i powstała druga rzecz, czyli Furor, gdzie też rapuję, natomiast tam też tańczę. I połączyłam właściwie te dwie takie dwa języki, które gdzieś we mnie siedzą i tak buchają. No i Marianna Furo znalazła się na scenie jako powiedzmy gruba baletnica, czy jakby jakiś taki obraz trochę mnie dziecka. No, coś takiego. Trudno mi nawet to nazwać, tak sobie teraz myślę.
No właśnie, to są te momenty, kiedy szukamy słowa tak. na to, jaki, czy to jest stand-up, czy to jest teatr tańca, czy tak. to jest...
No teatr tańca to na pewno nie jest, to możemy, to na pewno. Powiedzmy stand-up ruchowy, stand-up, ja mówię stand-up z ciałem w roli głównej i wtedy się czuję jakby w miarę bezpiecznie. No stand-up, dlatego że jestem sama, jest mikrofon i jakby coś gadam. Natomiast no tam właśnie Dominika Knapik pracowała ze mną nad choreografią i to było mocne, przeżycie i jakby wciąż myślę o tym, że jednak performowanie czegoś przed grupą ludzi, no to jednak jest zupełnie inna historia niż napisać to albo obserwować, jak coś powstaje we współpracy z innymi. No więc Marianna po prostu ożyła też...
Wyszła z internetów
i poszła do ludzi i jest głodna większej obecności.
Aha, a powiedz mi, te Mariannę można spotkać jeszcze jakoś? Jak to jest?
Wiesz co, szukam możliwości tego, żeby ona mogła się pojawić gdzieś. Jest to możliwe, chociaż nie chcę tego jeszcze potwierdzać, ale że będzie ją można spotkać w te wakacje, albo nawet nie w wakacje, tylko na początku września, na północy Polski, ale nie powiem więcej, bo jeszcze zapeszę. Natomiast no, Marianna by chciała być wszędzie tak naprawdę, także no, jej skrzynka jest otwarta na zaproszenia. Zwłaszcza, że no, mam takie poczucie, też takie głosy słyszałam po tym pokazie we Wrocławiu w Instytucie Grotowskiego, no że fajnie by było, jakby więcej ludzi mogło to zobaczyć, też przez to, jak to zadziałało na nich. Na przykład to było ciekawe w kontekście ciała, że podeszła do mnie jedna osoba, która pracuje w instytucie i która jest bardzo wysoka. No ja jestem gruba i to jest maglowane jakby w tym performansie. Ona jest bardzo wysoka i powiedziała, że jakby totalnie poczuła się jakby widziana, że to jest jakby lusterko i no i że dziękuję i że mega, nie? Więc bym chciała móc jakby siać ten rodzaj takiego jakiegoś lepszego dostępu do swojego ciała, lepszego poczucia swojego ciała więcej.
A to jest, powiedz mi, ten tekst jest w całości napisany, czy tam jest improwizacji jakaś doza?
W Furorze?
Tak.
Jest napisany, aczkolwiek nie zdążyłam się go nauczyć na pamięć, więc trochę tam szyłam. Natomiast on jest, bym powiedziała, dla mnie work in progress, że jakby tam napisałam 3 numery rapowane. Też myślę o tym, żeby je wypuścić do neta, żeby mogły sobie zafunkcjonować jakby samodzielnie. Natomiast tak, jest to tekst jakby konkretny. Jeszcze nie jestem na tym etapie, żeby cisnąć improwizację. Aha. Chociaż może kiedyś, bo bardzo mnie to... No tak uwalnia, natomiast nie wiem, czy bym jeszcze dała radę, może kiedyś.
Okej, okay. Super, że mówisz o tej reakcji widzów. Ten spektakl, do którego wracam, którego premierę mieliśmy teraz, dokładnie dla mnie ważny jest ze względu na to. To znaczy, i słucham głosów jakąś i nie mogę się doczekać tych głosów nastolatek, czy on się z nimi komunikuje, bo mówi dokładnie na ten sam temat. Chcę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy, muszę to słuchaczom powiedzieć, przed anteną, to znaczy na temat ciała i wrócić do szkoły teatralnej, to znaczy mówiliśmy o tym, o pracy reżysera z ciałem, ale też chciałem powiedzieć o tym doświadczeniu szukania aktorek do spektaklu. Znaczy okazuje się, że do szkół przyjmowane są super sprawne, super wygimnastykowane dziewczyny i chłopaki o takim klasycznym typie urody, to znaczy z okładki Voga. Tymczasem już pomijając oczywiście to, że nie jest to szkoła modelek przecież, tylko szkoła aktorska, ale przede wszystkim jakby ten wachlarz ról, który jest do zagrania w polskim teatrze, jest trochę szerszy. niż ładna pani z ładnego serialu, co nie? Jak ty obserwujesz, jak myślisz o tym? To znaczy, czy my się ciągle boimy takich, w ogóle takich słów jak gruba, którego używasz i czy ono istnieje w polskim teatrze również w takim kontekście?
Absolutnie nie istnieje. To jest masakra. I widzę to też po reakcjach ludzi na grubą i głupią, którzy pracują w teatrze, że jest jakby lęk, że dlaczego tego sobie mówisz? Ale nie, ale przecież ty jesteś piękna. Mhm. No jakby jasne, mogę być piękna, mogę być gruba.
Gruba jednocześnie.
No i jakby to, co się dzieje w szkole... No, jak to jest możliwe, że wychodzi codziennie, na szczęście nie codziennie, co roku ze szkół teatralnych jakby kilkadziesiąt osób i jakby wszyscy wyglądają podobnie do siebie. Znaczy są typy brunetki, prawda, blondynki, bardziej takie kruche osoby, bardziej tacy silni, jacyś faceci, bardziej coś tam. Natomiast no, w żaden sposób to nie reprezentuje tego, co widzimy na ulicy, co widzimy jakby na co dzień, jak wyglądają nasi bliscy, jak my sami wyglądamy. Więc dochodzi do jakiegoś zniekształcenia rzeczywistości i później na deskach teatru jakby mamy taką wyselekcjonowaną estetycznie rzeczywistość, co jest no, przerażające, bo myślę, że jakby dużo osób, którzy, no, tak jak powiedziałam na początku, myślę, że każdy ma jakiś problem ze swoim ciałem, coś tam jakby bucha. Jakby idziesz do teatru i widzisz zespół aktorski, 12 osób na scenie i wszyscy są po prostu szczupli, jak nie chudzi, no to jakby myślisz sobie, kurde, no to jakby coś ze mną nie tak, to mnie by nigdy na tej scenie nie mogło być. No bo przecież to nie jest dla mnie przestrzeń. No i jakby tak z jednej rzeczy na drugą, jakby właśnie przez brak obecności w teatrze osób grubych, mamy no jakąś stygmę, fatfobię. Więc tutaj gruba ancypancja jest po prostu bardzo potrzebna i wskazana i jakoś naturalnie się we mnie odezwała. Ja też jakby bywałam szczuplejsza, bywałam grubsza, jakby to się zmienia. Ale zawsze byłam po tej grubej stronie. No i zawsze się czułam w teatrze tak trochę dziwnie, nie? Że jakby, no, najfajniej się mogłam porozumieć na przykład z jakąś panią garderobianą w Teatrze X, która rzeczywiście też jest gruba, no i sobie pogadałyśmy na papierosie, nie? Ale jakby... No raz, że nie ma jakby tego faktycznie, że osoby pracujące w teatrze, w zespole jakby nie są grube, ale też właśnie tego materiału nie ma. Jakby to, co mówisz jakby o tym, że to był temat jakby spektaklu, który właśnie teraz zrobiłeś, no to mam tak, Jezu, wreszcie, coś się dzieje, że to jakby tam wchodzi.
No, nawet powiem ci, że to słowo, co, o czym mówisz, też mam to doświadczenie i to nauczyła mnie z kolei taka dziewczyna, która, z którą robiłem spektakl z nastolatkami i to jest w ogóle niesamowite, ile my się uczymy od nich. Tutaj w Łazinowej i była dziewczyna, która na którejś próbie właśnie dokładnie użyła tego słowa i wszyscy, włącznie ze mną, zareagowaliśmy, ale nie, no gdzie, no przecież nie jesteś, przecież jesteś taka ładna i ona powiedziała, no jestem ładna, ale jestem też gruba, jakby to się w żaden sposób nie wyklucza i to ma duży wpływ na ten spektakl, o którym mówimy, to znaczy o pasztetach, to znaczy, że tam pada nawet dokładnie to znaczy, że nie, to jest normalne słowo.
Tak.
Nie wiem, czy wiesz, że w telewizji jeszcze parę lat temu był taki program Kwadransowe Grubasy, to się chyba nazywało, i to słowo było dokładnie używane jakby totalnie bez kontekstu, znaczy po prostu, że był taki program o tym, jak zdrowo jeść, jak właśnie próbować zrzucić i tak dalej, i że to słowo było normalnie używane i teraz ja myślę, że totalnie nie do pomyślenia. To znaczy dzisiaj nikt by takiego słowa w tytule, nazwie programu, programu nie użył, które...
Nie, bo to sieje może spustoszenie się.
Tak,
nie?
No. I brzydko mówimy, kiedy... Tak.
No ale właśnie to świadczy o tym, jak myślisz o grubych osobach, jeżeli tak reagujesz, nie? Jakby po prostu właśnie się dowiedziałeś, że jesteś fatfobem, to jest okej. Okay. W sensie jakby warto o tym gadać, no bo też jakby no z kolei bardzo dużo ludzi, ja sama w sobie mam dużo homofobii, będąc lesbijką i jakby odkrywam to. I też mam w sobie fatfobię i dlatego jakby staram się to nakłuwać, no bo inaczej będziemy wszyscy tacy przerażeni i nie będziemy o niczym gadać i wszystko będzie tabu. No zwariujemy, nie?
Super, fantastycznie. Marianna Furor jest, bardzo chcę się zaprzyjaźnić z Marianną Furor. Mam nadzieję, że będzie ku temu jeszcze szansa. Wielką nieobecną tej rozmowy jest Dominika Knapik, o której już wspomniałaś trochę o tym spotkaniu, gdzie się po raz pierwszy spotkał z Dominiką przy Marianie Furor. Czy pracowałyście jakoś ze sobą już wcześniej? Jak to było?
Pierwszy raz się spotkałyśmy przy Mariannie Furor, także Dominika choreografowała mnie. To tak. Natomiast właśnie ktoś się nas pytał też ostatnio, a skąd wy się dziewczyny znacie? My zrobiliśmy pierwszy spektakl razem i to było 10 lat temu właśnie w szkole teatralnej i to był dyplom. Mhm. Dyplom z kosmosu, wreszcie z Rynie wtedy. I tam Dominika robiła choreografię. Ja robiłam dramaturgię razem z Tomkiem Jękotem, pisaliśmy scenariusz. Ja byłam wtedy na pierwszym roku, więc to było jakieś takie zetknięcie moje z teatrem wielkie.
Ja też byłam wtedy w szkole, więc to pamiętam.
No właśnie, widzisz. No i to się wtedy wydarzyło. Później jakoś się przecięłyśmy z Dominiką, że ona robiła spektakl z kolei w Teatrze Jaracza w Łodzi, Bang Bang, reżyserowała. I jako trochę taki projekt supportowy tego spektaklu zrobiłyśmy 12-godzinny taki, teraz bym powiedziała, że to jest chyba durational piece, czyli taki performance, który trwał 12 godzin pod tytułem Terapia. I tam aktorka właśnie Teatru Jaracza, Urszula, kurczę, nie pamiętam nazwiska, to straszne, pozdrawiam cię, Urszulo, wcielała się w szóstkę postaci jakby ze świata jakby popkultury, czy kultury w ogóle szeroko rozumianej i przechodziła terapię z facetem, który był terapeutą, faktycznie zgodził się na to. I terapeutyzował te postaci, no ale faktycznie terapeutyzował przez 12 godzin też ją jako aktorkę. Było to jakby ciekawy projekt, dosyć jakby też taki niejednoznaczny, kontrowersyjny. Bardzo ciekawie się zakończył, bo cała ulica Piotrkowska po prostu chyba spróbowała wejść do tego pomieszczenia w Galerii Manhattan. Natomiast to był pierwszy projekt, który zrobiłam z Dominiką jako twórczyni. Później spotkaliśmy się w Stanach, gdzie ona choreografowała spektakl z Malcolmem Tulipem, a ja jako wysłanniczka też szkoły teatralnej byłam tam na stażu jako dramaturżka. A później chyba wreszcie dotrę do tego, jak zrobiliśmy razem spektakl. I to były Tiki i inne zabawy w Teatrze Pantomimy w Wrocławiu. Zrobiłyśmy też Agon, czyli monodram choreograficzny Dominiki, który zrobiła w Łazinowej. Czy wszystko powiedziałam? No, trochę tego było. Mhm. Różnych spotkań.
Czyli znacie się doskonale. I powiedz mi, jak do tego doszło, że powstał taki duet Gruba i Głupia? I jak on działa? To znaczy, jakie są jego zasady? Czy to jest tak, że pracujecie nad jednym projektem? Czy to będzie taki projekt, do którego będziecie wracać? Jaki ma być system tego zdarzenia?
Myślę, że na pewno będziemy wracać, chociaż Gruba i Głupia powstały na fali projektu Weryfany, który realizujemy na Shakespeare Off, na festiwalu szekspirowskim w tym roku. Mam wrażenie, że Gruba i Głupia już istniały przez lata, tylko nie były nazwane w żaden sposób. Też, no, natomiast ja wcześniej pracowałam z Dominiką i pracuję dalej jako dramaturżka, autorka tekstów, scenariuszy, dramaturżka ruchu, a Dominika reżyseruje, więc jakby pracowałyśmy w takim układzie. Natomiast coraz częściej jakby dochodziło do takich sytuacji, gdzie jakby pracowałyśmy, no właśnie kolektywnie wymyślałyśmy rzeczy, no i w pewnym momencie myśmy tak, ej, jakby przecież my jesteśmy taki duet. No i jako, że na Shakespeare Off się wzięłyśmy za temat błaznów szekspirowskich, no to jakby powstał błazen Gruba i błazen Głupia. Ciekawe jest to, że ja jestem gruba, a Dominika na pewno nie jest głupia jako osoba, natomiast jako takie jej sceniczne alter ego, ona się posługuje głupią ze względu na to, że trudno jest jej reżyserować. dlatego właśnie, że dyrektorzy teatrów nie wpuszczają jej do teatru. Bardzo ją chcą, żeby pracowała jako choreografka, ale już jak ma zrobić jakby swój spektakl, no to jest to wielki problem. Mhm. I stwierdziła, że dobra, no to niech będzie głupia, nie?
Pomimo tego, że zrobiła kilka i były dobre.
Tak. I nieważne, że tam jakieś, wiesz, dobre recenzje, to jest nieważne, aha, nie? Więc stwierdziła, że zaczyna po prostu to performować, no bo co ma zrobić?
Ale to nie jest ten błaznowy szekspirowski, to nie jest jedyny projekt, na którym pracujecie razem, bo jest Hotel H i Gwiazdki. Gwiazdki. Jak to się czyta?
Cztery Gwiazdki. Hotel H. Hotel H, Cztery Gwiazdki to są. To jest zespół Herzhaus z Gdańska. Super zespół, dziewczyny. One właśnie chyba robią teatr tańca, tak to można nazwać. Zaprosiły Dominikę do współpracy i ten spektakl będzie miał premierę na koniec sierpnia tego roku. No i tam pracujemy jakby, jako Gruba i Głupia trochę funkcjonujemy na próbach. Dziewczyny się z nas śmieją bardzo, że tak to się do siebie odzywamy. Aha. Natomiast no, jakby jest to wersja klasyczna, czyli dramaturgia, ja, Patrycja, reżyseria, choreografia Dominika. No, ale odpowiadając trochę na twoje pytanie, mam wrażenie, że Gruba i Głupia się panoszą coraz bardziej i też my jakby rozmawiając ze sobą, z Dominiką, jakby mam wrażenie, że generujemy jakiś taki styl wymiany wypowiedzi, który no mam wrażenie, że będzie długofalowy i już myślimy, co byśmy zrobili następnym razem. Plus zaczęłyśmy do dyrektorów teatrów z naszymi propozycjami pisać jako Gruba i Głupia. Aha. I załączać nasze zdjęcie z sesji fotograficznej.
Jak reakcja? Jestem bardzo ciekaw. No, dostałyście już jakieś odpowiedzi?
Właśnie, co jest ciekawe, jest jakby szybciej jest odpisywane. Jakby coś jest, wiesz, może efekt wizualny, może ta fotografia, może jeden z dyrektorów nas nazwał duetem o intrygującej nazwie. No, jakby jest to na pewno jakiś rodzaj też sposobu na to, żeby zafunkcjonować jakby w tym, chciałam powiedzieć grajdołku, ale w środowisku.
Też na G.
No. Tak. Mam coś, co Dominika chciała, żebym powiedziała i pamiętam o tym i chciałabym to przeczytać.
Bo bardzo się cieszę.
Ona właśnie...
Też trochę będzie tutaj z nami.
Tak, a propos tego, jakby powiedziała mi, głupia, no weź powiedz, co byś chciała, żeby padło w tym radiu, jak tam idę sama. Ona mówi, że możesz powiedzieć, co chcesz, ale myślałam, żebyś powiedziała ode mnie, że Gruba i Głupia to jest hit, że całe życie na to czekałam, że teraz się dopiero zacznie i że w planie mamy zamienić się osobowościami, czyli będzie Gruba Knapik i Głupia Kowańska.
Ha, brzmi to jak plan. Przyznam szczerze, że jak gdybym był dyrektorem teatru, to bym miał jeden problem, to znaczy jak dobrze odpisać na taką wiadomość, to znaczy, że wiesz, że ona jest tak błyskotliwa, jest tak, tak jakoś prowokacyjna jednocześnie, że ta odpowiedź też powinna co najmniej taka być, a to nie jest łatwe. No, nie wiem, ilu dyrektorów teatrów nas słucha, ale ja bym bardzo jakoś bym powalczył o to, żeby było więcej grubych, więcej głupich w teatrze. I jeśli tak będzie, to no, to będzie hit. Czuję, że ta zmiana już jest w nas i teatr, mamy na to kolejne dowody, w tym tygodniu się zmienia i coraz więcej mamy dobrych zmian w tym teatrze. O to będziemy walczyć. Bardzo ci dziękuję, Patrycja.
Dzięki.
Pomimo tej porannej pory udało ci się do nas skoczyć na chwilę. Dzięki.
Ale było fajnie.
No właśnie, musimy to powtarzać częściej. To mam nadzieję, że z Patrycją słyszymy się niedługo znowu. Tym razem może uda się w duecie z Dominiką. Posłuchaliście Grubej, posłuchajcie Głupiej. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.